Dziś w programie moim i Państwa gościem jest Magdalena Kijańska, Fundacja Ktoś. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Fundacja Ktoś jest stosunkowo młodą fundacją działającą w Łodzi, tylko w Łodzi.
Działamy tylko w Łodzi na chwilę obecną. Nie mówię, że nie będziemy rozszerzać naszej działalności i jesteśmy w Łodzi od 2 lat.
No właśnie, i czym się zajmujecie? Bo bardzo dużo dobra robicie, to proszę powiedzieć i pochwalić się.
To znaczy robimy tyle dobra, na ile nam starcza sił. Mam nadzieję, że nam się uda robić więcej. Pierwszą naszą działalnością to jest taka pomoc wytchnieniowa. Czyli świadczymy taką usługę pomocy w domach u osób chorych. Jeśli mamy jakąś chorą osobę, którą zajmuje się najbliższy członek rodziny, tak jest najczęściej, nazywamy go takim cichym bohaterem codzienności, który przeznacza całe swoje życie na to, żeby zająć się przewlekle chorym bliskim. Świadczymy taką usługę dojazdu do domów. Odciążamy tych opiekunów, osób niesamodzielnych, tak? Czyli pomagamy w higienizacji takiej chorej osoby. Zostajemy czasem z taką osobą w domu na kilka godzin, po to, żeby ten najbliższy członek rodziny, który zajmuje się przewlekle chorą osobą, miał troszkę czasu dla siebie, żeby mógł go spędzić sam, czy też ze swoimi znajomymi. To są osoby wielokrotnie, przez wiele lat zajmujące się kimś w domu. Mamy taką panią na rytkini, która zajmuje się swoim niepełnosprawnym synem, który nie mówi i nie widzi, ma wodogłowie i duże porażenie mózgowe od 44 lat. I ta pani właściwie większość czasu spędza w tych czterech ścianach z synem. Jej marzeniem jest to, żeby syn mógł wyjść na spacer. Nie jest to bardzo proste, bo do tego, żeby go znieść z pierwszego piętra, potrzebnych jest czterech panów. Oczywiście, że damy radę i zapewnimy taką pomoc. Jej marzeniem jest to, żeby ktoś do syna przyszedł i z nim porozmawiał, bo syn słyszy, żeby poczytał z nim jakieś książki, żeby po prostu z nim spędził czas. I żeby to nie była ona, bo jakby no ona spędza z nim całe życie, czyli mama.
To jest bardzo potrzebne, bo niejednokrotnie rzeczywiście osoby opiekujące się osobami z jakąkolwiek niepełnosprawnością robią to przez całe życie. Te osoby nie mają jakby życia prywatnego, prawda?
Nie mają w ogóle życia prywatnego. Odebraliśmy taki telefon bardzo smutny od jednej z mam chorego dziecka, która powiedziała, że jej marzeniem jest to, żeby do niej przyszła do domu jakaś żywa, zdrowa osoba, żeby z nią porozmawiała o tym, co się dzieje na zewnątrz, bo ona po prostu nie może opuścić swojego mieszkania i to trwa latami. Potrzeba jest ogromna, mamy bardzo wiele zgłoszeń po tym naszym poście na Facebooku. Sądząc po ilości zgłoszeń, myślę, że ta deklaracja nie będzie bezpodstawna. Myślę nad tym, jak to zrobić, żeby fundację naszą rozszerzyć, żeby mieć więcej opiekunów medycznych i żebyśmy mogli po prostu szerszej grupie osób pomóc.
Tutaj trzeba mieć jakieś kwalifikacje do tego, żeby pozostać taką chorą osobą.
Wie pani co, to są bardziej asystenci rodziny, ewentualnie opiekun osoby z niepełnosprawnością. Natomiast czy trzeba mieć jakieś specjalne kwalifikacje? Na pewno z takich kwalifikacji to trzeba być empatycznym, tak? Trzeba mieć w sobie chęć niesienia pomocy, trzeba być niezwykle wyrozumiałym, no i trzeba mieć w sobie pewne pokłady świat życia dla kogoś, tak? No teraz ten świat tak szybko biegnie, że każdy myśli właściwie tylko o sobie. Natomiast no my tutaj jesteśmy akurat szczęściarami, bo współpracuje z nami pan Bogdan, który oddaje się takiemu zajęciu, czyli jakby czerpie radość z tego, że może komuś pomóc przy higienizacji mamy, taty, córki. Może z kimś zostać, komuś poczytać książkę. Może z kimś zostać, może z kimś pojechać na zakupy. Może komuś pomóc coś wnieść do domu. No i to są takie kompetencje podstawowe, tak? Czyli empatia.
Proszę powiedzieć, czy osoby, które są no właśnie w ten sposób wyręczane, którym się pomaga w ten sposób, one jakoś nie mają oporów takich psychicznych, że zostawiam tego swojego chorego na chwilę, że może właśnie nie powinnam.
Wie pani co, to jest różnie. Z tym, czy nie powinnam, nie spotkaliśmy się. To, co zobaczyliśmy w ciągu ostatniego właściwie 1,5 tygodnia, odwiedzając te wszystkie rodziny, które się do nas zgłosiły, to to, co się rzuca najbardziej w oczy, to jest to, że oni otwierają nam drzwi i są w stanie się po prostu rozpłakać, że do nich ktoś przyszedł. Czyli jest to taki jakby dowód wdzięczności, że w ogóle się nimi ktoś zainteresował z zewnątrz, tak? No i my działamy w ten sposób, że my się staramy na początek nawiązać jakąś relację z tą rodziną, tak? Czyli nie to, że przy pierwszej wizycie przychodzimy i zostajemy sami w domu, nic takiego. To jest kilka wizyt i po tych kilku wizytach, jak już wiemy, że rodzina nam ufa, czy ten opiekun osoby niesamodzielnej nam ufa i wie, że może zostawić z nami chorą osobę ze swoim całym dobytkiem, no to wtedy rzeczywiście to tak wygląda, tak? Czyli nie jest takie to przy pierwszej wizycie, że my wchodzimy i ktoś opuszcza swoje mieszkanie.
Ilu w tej chwili podopiecznych macie?
Takich podopiecznych w domach mamy na chwilę obecną 12 rodzin.
To są te rodziny, którymi się opiekujecie, a czy jest więcej zgłoszeń, czy, bo wspominała pani, że zapotrzebowanie jest większe albo że może być większe.
To znaczy zapotrzebowanie jest większe, natomiast te rodziny, które objęliśmy opieką na chwilę obecną, to jest 12 rodzin w domach. Mamy takie rodziny, które potrzebują, które się zgłaszają cały czas do nas jeszcze, więc jakby one tutaj, mam je w pamięci i czekamy jakby na to, żeby można było je odwiedzić. Natomiast zapotrzebowanie jest ogromne. Czyli takich, jak pojeździliśmy po jednym z łódzkich osiedli, to jest coś takiego, że działa tak zwany marketing szeptany, czyli jedna osoba, która się opiekuje osobą niesamodzielną, mówi nam, że dwie klatki dalej ktoś mieszka w podobnej sytuacji, że tam w bloku gdzieś obok też jest ktoś w podobnej sytuacji, tak? I że jest taka potrzeba. Mhm. Więc myślę, że te zgłoszenia będą do nas jeszcze spływały. Czyli tych takich rodzin jest na chwilę obecną, które odwiedzamy w domach, jest 12. Ale oprócz tego jeszcze fundacja zajmuje się też taką drugą działalnością, czyli dawaniem pracy na otwartym rynku pracy młodym ludziom po szkołach specjalnych, tudzież po ośrodkach wychowawczych.
No właśnie, widziałam na waszej stronie takie przykłady. Okazuje się, że to jest problem wielki. Przełamanie u pracodawcy takiej bariery, że osoba na przykład niesłysząca nie może być dobrym pracownikiem.
Wie pani co, to zależy od pracodawcy. Ja mam, nie wiem, czy szczęście, takich ludzi spotykam na swojej drodze, którzy są bardzo wyrozumiali i jakby ci pracodawcy, których ja spotkałam dotychczas na swojej drodze, prowadząc fundację, nie mają bariery. Nie mają takiej bariery, że taka osoba może być złym pracownikiem. Wręcz przeciwnie, przyjmują takie osoby do siebie, do pracy za moją rekomendacją, po prostu z otwartymi rękoma. A to, jak te osoby się później sprawdzają w pracy, no to już życie pokazuje, że to nie zawsze jest wszystko tak różowo.
Bo to pewnie zależy od wielu czynników, tak. Czy się jest dobrym pracownikiem, czy nie. Tak byłam zbudowana, bo też właśnie przeczytałam wśród tych przykładów, które są na stronie, że też firmy dbają od razu o stworzenie odpowiednich warunków, tak żeby te osoby mogły czuć się dobrze w miejscu pracy.
Tak, mamy takie firmy, z którymi współpracujemy, które jakby najpierw z nami rozmawiają. Czyli najczęściej to ja jeżdżę i mówię, jaką osobę bym im do pracy podesłała, czy by się u nich dobrze odnalazła. I rzeczywiście firma przygotowuje dla nich, powiedzmy tak, grunt, tak? Czyli to, żeby się dobrze czuli. Czyli najpierw są jakieś spotkania z pracownikami, opowiadamy jakby, co to jest za osoba, jakie może mieć swoje wewnętrzne obawy, zanim podejmie pracę, w czym się może źle czuć, jak należy się zachowywać, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby niesłyszące, to są osoby szczególnie wrażliwe, tak? Które bardzo mocno biorą wszystko do siebie, czyli każde zwrócenie uwagi, jakaś niestosowna mina według nich, tak, może zostać odebrana ze zdwojonym nasileniem. My byśmy tak nie zareagowali, natomiast niesłyszące osoby są naprawdę bardzo, bardzo na to wrażliwe.
Chciałam zapytać jeszcze o tę pomoc wytchnieniową. Czy to jest jakiś oryginalny pomysł, czy to skądś zaczerpnęliście? No właśnie, kto wpadł na ten pomysł, że można świadczyć taką pomoc?
Czy pomysł jest oryginalny, to nie wiem. Myślę, że nie jesteśmy jedyną fundacją, która się tym zajmuje. Natomiast jakby powstał ten pomysł w mojej głowie kiedyś, kilka lat temu, będąc sama mamą niepełnosprawnej córki, wiedziałam, jak się czuję, będąc zamkniętą w domu. Wiedziałam, czego mi brakuje i pomyślałam sobie, że to, co mogę robić w życiu, to po prostu pomóc ludziom w takiej sytuacji, w której ja się kiedyś znalazłam, tak? I stąd taka fundacja.
To chyba tak się dzieje bardzo często, że wtedy się uwrażliwiamy na inne potrzeby, tak? I dopiero wtedy jakby widzimy te potrzeby niejednokrotnie, prawda?
Przede wszystkim widzimy, tak? Czyli widzimy, jak, no ja sama na sobie zobaczyłam, jak zmieniło się moje życie, tak? Zostałam w domu i ja i mąż. Zostaliśmy wtedy, w tamtych czasach w domu. Ja zostawiłam pracę kompletnie, bo to rzeczywiście potrzebowało nasze dziecko bardzo dużo wsparcia, 24 godziny godzinę na dobę. Dokładnie wiem, jak się czułam. Odcięłam się od wszystkich na własną prośbę. Teraz wiem, że to nie było dobre, tak? Czyli teraz wiem, że jakby gdyby był wtedy ktoś taki, kto by do nas przychodził z jakąś chociażby właśnie rozmową, tak? O czymś zupełnie innym niż to, co się dzieje w domu, byłoby na pewno najlepszym wtedy akurat wsparciem. No z tym się jeszcze też wiąże dużo różnych innych problemów, tak? Takich emocjonalnych, które się w ogóle rozgrywają w domu. Temu też jesteśmy w stanie pomóc, ponieważ mamy psychologów, którzy dojeżdżają do tych naszych podopiecznych w domach. Psychologowie świadczą taką usługę też nieodpłatnie w miarę możliwości tego, jak podopieczni zgłaszają potrzebę, tak? Czyli są czasami raz w tygodniu, czasami są dwa razy w miesiącu. No to wszystko dopasowujemy do potrzeb podopiecznych.
Czy wy jesteście gotowi na przykład w tej chwili już, jeśli by więcej osób zadeklarowało, że są zainteresowane taką współpracą, czy świadczeniem pomocy na ich rzecz? Czy to jest jeszcze jakaś kwestia przyszłości, bo wspominała pani o tym, że na pewno będziecie szukać też dodatkowych pracowników?
To znaczy powiem tak, jeśli tak się wydarzy, że ilość zgłoszeń przekroczy nasze możliwości pomocy, to ja mam tak działam, tak, że nie zostawię tych osób bez pomocy. Czyli po prostu znajdę na to środki, żeby zatrudnić kogoś, kto będzie mógł taką pomoc wytchnieniową świadczyć, tak żeby nikt, kto do nas się zgłosił, nie został bez pomocy.
Wspominała pani o tych przykładach osób, które przez wiele lat właśnie przebywają tylko z osobą chorą. Tak się zastanawiam niejednokrotnie, jak gdyby z czego to wynika. Czy to jest efekt jakichś niedostatków systemowych, czy może to jest też czasami jakaś poradność ludzi, czy czasami jedno i drugie, że generalnie ci ludzie zostają bardzo często w ogóle bez jakiejkolwiek pomocy.
To wygląda w ten sposób, że ta pomoc jest i ona nawet jest uwzględniona gdzieś przez nasze ośrodki pomocy łódzkie. Natomiast myślę, że tej pomocy jest zbyt mało, tak? Bo tak jak rozmawiam z podopiecznymi teraz, tutaj to, co właśnie robię, czyli to, co jeżdżę do tych naszych zgłoszeń, to wygląda na to, że było wiele osób, które pukało do różnych drzwi i zostało po prostu powiedziane, że no nie ma, tak? Nie ma takiej pomocy. Natomiast ja dziś rozmawiałam z władzami naszego miasta i okazuje się, że ta pomoc oczywiście jest, tylko po prostu nie w takim stopniu, w jakim by należało, tak? Czyli zbyt mało osób mamy możliwość na chwilę obecną objąć pomocą.
Czyli wy wypełniacie tę lukę, która jest...
Na pewno nie całą.
Bardzo duża, no
tak,
właśnie.
To jest luka ogromna, dokładnie.
Czyli nie całą. Działacie 2 lata. Czy myśli pani o tym, żeby rozwijać jeszcze bardziej działalność fundacji, rozszerzać?
To znaczy, jak obserwuję to, jak się fundacja rozwija od momentu, kiedy powstała, to myślę, że... Znaczy, to w ogóle nie jest pytanie... Czy? Oczywiście, że tak. To jest odpowiedź na szybko. Myślę, żeby rozwijać, myślę, żeby było nas więcej, myślę, żeby się rozwijał zespół i myślę o tym, żebyśmy mogli pomoc świadczyć w takim stopniu, żeby mieszkańcy Łodzi byli zaopiekowani.
Podglądałam na zdjęciach, że macie bardzo ładną siedzibę.
Tak.
Bardzo przytulną i tak. Bardzo oryginalną.
Tak. Oczywiście mamy siedzibę, mieścimy się na Aleja Rydza Śmigłego 70. Mieścimy się w takim bardzo przytulnym, ładnym domku, który jakiś czas temu wyremontowałam z myślą właśnie o fundacji i z myślą o tym, żeby on był jak najbardziej taki ciepły, przytulny, domowy, żeby nasi podopieczni się mogli czuć u nas jak w domu. Ponieważ mamy też taką usługę, no teraz przez czasy, które nastały, czyli przez pandemię, chwilowo jej nie świadczymy, ale mamy taką usługę, że można do nas przywieźć swoją najbliższą osobę w takim stanie, jeśli jest oczywiście chodząca, tak? Można u nas zostawić pod naszą opieką, pod opieką naszych asystentów. Można zostawić u nas w fundacji na kilka godzin. Z noclegami jeszcze na razie się wstrzymujemy, ale można zostawić i sobie po prostu zająć się sobą, tak? Czyli są takie, przed pandemią były takie momenty, kiedy przyjeżdżali do nas podopieczni czasem na cały dzień, tak? I spędzaliśmy z nimi czas u nas w fundacji.
Oj, to myślę, że musi być dla nich też coś wspaniałego, bo zmieniają nie tylko właśnie osoby, z którymi się spotykają, ale otoczenie zmieniają też, tak?
Bardzo. To działa dwustronnie, ponieważ to działa dla rodziny leczniczo, mogę powiedzieć, kojąco, tak? Bo zostawiają pod naszą opieką swoich najbliższych. Oczywiście też działamy w ten sposób, że najpierw się z rodziną poznajemy. Czyli to jest kilka spotkań u nas w fundacji. Poznajemy się, uczymy się siebie nawzajem, zdobywamy zaufanie, budujemy relacje i po jakimś czasie ci najbliżsi nam zostawiają swoich podopiecznych chorych. Spędzamy z nimi całe dnie.
No właśnie, ja się zastanawiam, że to musi być naprawdę bardzo duży taki impuls, który pozwala zregenerować siły, bo przecież no skądś te siły na opiekę taką właśnie niejednokrotnie całodobową skądś trzeba czerpać.
Też tak mamy takie podejście, że jakby ratownik, który sam nie naładuje swoich baterii, no nikomu nie pomoże, tak? Opowiem taką króciutką historię. Mamy taką rodzinę, która do nas trafiła po nasze skrzydła jako pierwsza. To jest małżeństwo, które ma 3 synów. Jeden z nich obecnie 34-latek. Od 15 lat choruje na ciężką epilepsję, która powstała na skutek sepsy. I to są państwo, którzy za pierwszym razem, kiedy zostawili nam w fundacji Pawła, ja musiałam, proszę mi wierzyć, ich wygonić. Mm-hmm. Powiedzieć, dobrze, kochani, to teraz to jest małżeństwo, idźcie sobie, zróbcie ze swoim czasem, co chcecie i przyjdźcie po wasze 34-letnie dziecko za ile chcecie, za 4 czy tam za 6 godzin i proszę obiecajcie mi, że nie będziecie stali za bramą i czekali, czy się nie stanie Pawłowi jakaś krzywda. I to jest taka moja obserwacja. Oni poszli.
Wiedzieli, co zrobić ze sobą?
To znaczy, ja w ogóle im podałam oczywiście zestaw zadań, które mogą sobie wykonać, czy też przyjemności, które ich tam za bramą czekają. Natomiast jak oni wrócili po Pawła do nas, do fundacji, to proszę mi wierzyć, że na twarzy taty ja zobaczyłam coś takiego, jak on by wrócił z urlopu. Czyli ktoś, kto po prostu kilka godzin wcześniej był mega zmęczony, to wszystko się rysuje na twarzy, tak? To się rysuje w oczach. On wrócił po prostu uśmiechnięty. Pierwsze, co to było, oczywiście dobiegnięcie do Pawła, czy on jest cały i zdrowy. No okazało się, że Paweł jest cały i zdrowy, uśmiechnięty i jakby staty zeszło całe napięcie, mm-hmm. tak? No i od tej pory współpracujemy ze sobą już ponad półtora roku i to jest nasza taka pierwsza rodzina, do której mam szczególny sentyment tak naprawdę. Natomiast wiemy od psychologa tego taty, że to, co robimy, naprawdę ma ogromny sens, ponieważ pan z depresji tak naprawdę wychodzi bardzo ładnie i teraz zaczyna myśleć o tym, czy by może nie podjąć pracy gdzieś na jakiś kawałek etatu.
Pani Magdaleno, mam nadzieję, że właśnie wszystkie zamierzenia się powiodą. W takim razie i trzymam mocno kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Kijańska z Fundacji Ktoś.
Serdecznie dziękuję.